każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, polityczne podsumowanie tygodnia na antenie Radia Gorzów.
Już się zaczęło.
Już się zaczęło. To jest chyba dobre rozpoczęcie programu, to prawda.
Bardzo dobre.
Lista godnych gości ja przedstawię. Niektórzy goście trafili do naszego studia w ostatniej sekundzie. No, a właściwie to zaraz powiemy kto. Ale po kolei. Senator Władysław Komarnicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa, dzień dobry.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD. Dzień dobry. No, i Leszek Gajda, Porozumienie. Dzień dobry.
Serdecznie wszystkich, dzień dobry.
Wszyscy dotarli do studia. Drodzy państwo, zaczniemy od tematów lokalnych. Nie zabraknie tematów ogólnopolskich, ale i krajowych, bo w tym programie poruszamy całe spektrum problematyki. Zacznijmy od tematów lokalnych. Wojewoda lubuski. Mamy nowego, starego wojewoda lubuskiego. Władysław Dajczak otrzymał nominację z rąk premiera Mateusza Morawieckiego. Jak panowie oceniacie tą decyzję pana premiera? Który z panów zacznie? Władysław Komarnicki, proszę bardzo, panie senatorze.
Czemu ja?
Za karę.
Ja chciałem tylko powiedzieć,
poranek.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że się bardzo cieszę, że jest staro-nowy wojewoda. Przecież z góry jest wiadomo, że nie miał zamiaru być tym wojewodą. Natomiast
posłem chyba nie miał zamiaru.
Nie, posłem chciał być, bo na pewno liczył na to, że będzie miał co najmniej jakieś ministerialne stanowisko. I w związku z tym, że tych propozycji nie zostało mu złożonych, byłoby przykro, gdyby były wojewoda, wierny żołnierz rządzącego obozu, siedział na obrzeżach w parlamencie. Myślę, że on sobie nie zasłużył na to, dlatego że był przez 4 lata wiernym przekaźnikiem tego, co rząd dotychczas robił.
Chyba zdradził pan trochę kuchni politycznej, bo będziemy pytać oczywiście pana
wojewodę. Ale przepraszam, ale jaka to kuchnia? Jaka to kuchnia? Przecież wszyscy o tym wiedzą.
Platformie Obywatelskiej taką legendę kują.
Nawet pan Marek Surmacz o tym wie, tylko że wiadomo, że tu mu nie wypada powiedzieć.
Senator Komornicki wie lepiej, czy ja wiem. No.
Panie ministrze, bardzo pana proszę, że pan mi pozwolił skończyć, a potem wyrazi pan swoje opinie.
Proszę, ja przerwałem, panie senatorze.
To nie jest, ja żadnej tajemnicy nie odkrywam. No przecież w gronie wymiaru światłych ludzi, w związku z tym dajmy sobie spokój. Jedno jest pewne, że jeżeli miałby być kto inny i uczyć się od początku, to oczywiście po stokroć jest dobrze, że wrócił pan wojewoda Władysław Dajczak, którego znam wiele lat i tak na dobrą sprawę myślę, że spełniał dobre oczekiwanie jako wojewoda. Natomiast w PiS jest krótka ławka i dlatego sięgnięto po pana Dajczaka.
PiS za chwileczkę, pan Marek Surmacz podsumuje. Tadeusz Jędrzejczak.
No po pierwsze to żadne zaskoczenie, bo to nie pierwszy przypadek, że przedstawiciele PiS-u, którzy mogą objąć mandat poselski, nie obejmują z uwagi na to, że nie opłacają się to po prostu finansowo, albo u nich ambicje nie są spełniane. I sprawa druga, gratuluję panu wojewodzie Dajczakowi objęcia tej funkcji. Życzę powodzenia. Tak partia postępuje, że ma pełne prawo do wskazania swojego wojewody po wygranych wyborach. Niech panu wojewodzie Dajczakowi serdecznie się wiedzie ku chwale ojczyzny i ku chwale naszego regionu.
Dobra decyzja premiera?
A ja nie oceniam pana wojewody, bo nie mam żadnych przesłanek, wie pan, dlatego że ja nie miałem przez ostatni czas żadnego kontaktu z decyzjami wojewody. Były tam jakieś konflikty pomiędzy panią marszałek, pomiędzy polityczne w Słubicach i tak dalej, ale ja nie znam ich szczegóły, dlatego nie jestem obiektywny w ich ocenie, bo nigdy nie mogłem się zapoznać z całością sporu, zarówno jeśli chodzi o przejście graniczne, o terminal, o własności, o parę innych rzeczy, więc nie potrafię tego ocenić. Ja lubię mówić wtedy, jak wiem na pewno i mam swoje w tej sprawie zdania. Pana Władysława znam od lat, byliśmy razem w sejmiku, znamy się również z czasu, kiedy był jeszcze w parlamencie. Myślę, że dobrze, że jest Władysław Dajczak, miałby ktoś inny być, kto nie miałby żadnego doświadczenia.
Leszek Gajda.
Ja też osobiście chciałbym teraz pogratulować panu Władysławowi Dajczakowi za nominację na wojewodę lubuskiego. Znaczy tutaj akurat my jesteśmy w Radio Gorzów, to jesteśmy z tej części północnej naszego województwa i powinniśmy się cieszyć, że mamy wojewodę z północy. a nie został ktoś z południa.
Okej, okay, ale nie będziemy mieli parlamentarzysty z północy, jeśli mamy takimi kategoriami.
Coś kosztem czegoś.
No
tak, to tak jest w życiu, że nie można mieć wszystkiego, ale tutaj patrząc z perspektywy naszego tutaj, naszej części, no to powinniśmy być zadowoleni. Tym bardziej, że pan wojewoda jest doświadczonym politykiem, już rozeznanym, także tutaj bez problemu będzie kontynuował te swoje wcześniejsze działania.
Pan premier podkreśla dobrą współpracę wojewody Dajczaka z samorządami.
Na obszarze województwa, tak jest.
To jest bardzo istotne, tym bardziej, że dobrze wiemy, wojewoda jest przedstawicielem. Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie i to jest bardzo istotne, żeby ta współpraca z samorządem była układała się jak najlepiej. No i tego właśnie życzę panu wojewodzie.
Marek Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość.
Przypadło mi podsumować, ale zacznę od tego, że gdyby Platforma Obywatelska wyszła z tego własnego takiego kręgu niewiedzy,
to byście dali
to byśmy pewnie lepiej funkcjonowali, przynajmniej w relacjach lokalnych, ale jak obserwuję niektórych polityków Platformy, to stan zniecierpliwienia im jednak powoduje pewnego rodzaju zamieszanie intelektualne. Wojewoda lubuski nie miał żadnych propozycji, bo o tym, że będzie wojewodą lubuskim, to się mówiło właściwie w przeddzień wyborów parlamentarnych.
No brawo, no to czyli wyborcy zostają.
W tym sensie, że wyborcy decydują o wyborze do parlamentu, a objął mandat, złożył ślubowanie. Następnie oczywiście cały korpus wojewodów został domknięty wczorajszą nominacją czy powołaniem ze strony premiera. Bardzo chciałbym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób premier powiedział w odniesieniu do pani wojewody podkarpackiej Leniart i wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. Po pierwsze, że wyjątkowo ich uhonorował. Po drugie podkreślił, że to są wojewodowie, którzy zasługują na to, żeby kontynuować państwową politykę w regionie. Podkreślił też niezwykłą współpracę, jeżeli chodzi o lokalną współpracę Urzędu Wojewody, bo tak to trzeba określić, i osobiście tych wojewodów, pani Leniart i pana Dajczaka, w regionie. Tym bardziej na to trzeba zwrócić uwagę, że ani na Słubicach, ani na Zielonej Górze samorząd lubuski nie stoi, więc to, jakie transfery były wykonane, jak program rządowy, wszystkie programy rządowe i te społeczne i inwestycyjne były wykonywane przez 4 lata w naszym województwie, bez tego dyskryminowania, co się często niestety zdarzało, właściwie normą jest wszędzie tam, gdzie rządzi Platforma Obywatelska z SLD i PSL-em, to podejście właśnie państwowe do działania samorządowców jest szczególnie wyróżniające. I jeżeli to się odnosi do podkarpackiego województwa w sposób absolutnie jednoznaczny, bo tam jest od lat samorząd zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, to na naszym terenie postawa przez 4 lata, postawa urzędującego wojewody pana Władysława Dajczaka była absolutnie nowatorską, wyjątkową w relacjach politycznych z oponentami.
Dodajmy, nie został ministrem przy takich zasługach i takiej doskonałości. Gdyby,
ale dlaczego miał zostać ministrem? Ministrem ja jestem.
Powinien być też innowacyjny, bo Warszawie brakuje właśnie tych kulturalnych, inteligentnych, młodych ludzi.
Jestem przekonany, że zdecydowanie Gorzów, województwo lubuskie zdecydowanie skorzysta na tym bardziej, szczególnie na te widoczne relacje pomiędzy Władysławem Dajczakiem a premierem.
A co z informacją, że właśnie miejsce pana Dajczaka w Sejmie zajmie Jacek Kurzępa?
Posłami się zostaje, tak jak senatorami Rzeczypospolitej Polskiej. Ja wiem, że wyborcy delegują swoim poparciem, ale głównie oddając głos na poszczególnych kandydatów, nie jak w wyborach bezpośrednich na przykład na senatora, to one też są specyficzne i potem podlegają weryfikacji po każdym ewentualnie złożeniu mandatu, to w przypadku wyborów proporcjonalnych głos oddawany na kandydata jest głosem oddanym na listę i wybieramy Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Więc te uszczypliwości są oczywiście charakterystyczne dla opozycji, ale ja tak to rozumiem. Nawet napisałem to gdzieś w związku z powołaniem i powierzeniem, czy objęciem mandatu, deklarowanym objęciem mandatu przez pana profesora Kurzępę, że wprawdzie jesteśmy z Krosna, z Gorzowa czy z Zielonej Góry, ale i tak jesteśmy parlamentarzystami Rzeczypospolitej Polskiej.
Odejdźmy na moment od polityki, tematy lokalne, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Budowa rusza w najbliższy poniedziałek, teren budowy przyjmuje wykonawca inwestycji. No i w tym studiu nawet wielu komentatorów już powoli traciło nadzieję, że w ogóle dojdzie do budowy Centrum Edukacji, tutaj zresztą niedaleko naszej redakcji. Wiele lat, również i w tym programie dyskutowaliśmy o tej inwestycji. Czy to już zamyka całą dyskusję? Panie prezydencie, Tadeusz Jędrzejczak.
No, ja nie dyskutowałem, bo to, co będzie budowane, to nie jest to, co chodziło przed kilkoma laty. No jest tak po gorzowsku, więc jest dobrze, no fantastycznie.
I to wszystko?
No, co mam
tyle
mieć?
Lat oczekiwań, czyli ponad 100 milionów inwestycji.
Nie ma, co ja mam komentować? I biznes mam komentować, czy to, że powstał projekt, który zaprzecza temu, co było na początku? No nie ma czym rozmawiać, no jest tak po gorzowsku.
A początek był taki, że był zainicjowany za pana kadencji, przypomnijmy, bo to ale lata mijają, może nie wszyscy słuchacze zdają sobie z tego sprawę.
Tak, nie ma znaczenia. Panu powiem taki przykład. Za kilka miesięcy rozpocznie się budowa fabryki Tesli 40 km od granicy z Polską, gdzie można dojechać w ciągu krótkiego czasu również z Gorzowa. A my będziemy kształcili mechaników i budowlańców, którzy nie będą znajdowali zatrudnienia. Mieliśmy szkolić informatyków i elektroników po to, żeby znajdowali zatrudnienie nie za 3000 zł, a za 6000 zł, albo za 2 czy za 3000 euro, jak wyższą pensję. Nie będziemy tego robili, to z czego ma się cieszyć.
Czyli nie ta... Nie
wydamy ta, pieniądze po to,
żeby... Jeden kierunek merytoryczny?
No przecież pan, panie redaktorze, przecież pan wie, co miało być. Tam było napisane, wystarczy wziąć tą książkę, która tam leży w urzędzie, przeczytać. Będziemy robili co innego i biznes będziemy robili. No to będziemy robili.
Tutaj opinie są podzielone, jakie kierunki są przyszłościowe.
Oczywiście.
Leszek Gajda.
Budownictwo i
porozumienie. Skrawanie.
Znaczy, no rzeczywiście pierwotne założenie było inne i ukierunkowywało na rozwój naszego miasta i nam w sumie powinno zależeć przede wszystkim osobom, które zarządzają naszym miastem. Szkoda, że nie prezydent czy jego ludzie nie poszli właśnie w tym kierunku, bo to już jest kolejna decyzja, która wcześniej powstała inicjatywa. To jest tak samo jak z ulicą Kostrzyńską, którą również pan prezydent Jędrzejczak zainicjował i praktycznie mielibyśmy...
Zaprojektował, proszę pana. Zaprojektował za milion złotych, które zostały wyrzucone do kosza.
Za ten sam koszt, co została wykonana jedna linia, mielibyśmy dwupasmówkę i byłaby... Naprawdę dla gorzowian to byłoby rozwojowe i tak samo jest przy tej inwestycji. No, z reguły u nas ciągle jest takie mówione lepiej późno niż wcale, lepiej zrobić coś niż nie robić i tak widzimy ciągle takie jak gdyby bardziej administrowanie niż zarządzanie miastem, a szkoda, bo miasto Gorzów zasługuje na to, żeby się rozwijać.
Mhm. Inwestycja bagatela, ponad 100 milionów, Marek Surmacz projektuje.
Ja odnoszę wrażenie, że w obecnym kształcie projektowana, czy do wykonania zatwierdzona, spowoduje pozamykanie kilku obiektów oświatowych na terenie miasta, które będą świecić pustkami, popadną w ruinę. A trzeba będzie jakoś je utrzymywać jeszcze. I tu rzadko się zgadzam w ogóle z Tadeuszem Jędrzejczakiem, ale w tej konkretnej sytuacji nie mogę mu odmówić racji, że prognozowane, bo uczestniczyłem wtedy jako opozycja i popierałem oczywiście prorozwojowe działania miasta. I wtedy to centrum kształcenia miało być pomyślane było jako to, które spowoduje dostarczenie do rynku w perspektywie krótkiej, bo tam 5, 7, 10 lat, niezbędnej ilości przedstawicieli zawodów w nowych technologiach i w innowacjach, którzy będą ściągali też oczywiście na nasz teren inwestorów przekrojowo odpowiadających. Tymczasem z budowlańcami jest tak, że rynek wykonawczy chyba w tej chwili zupełnie ktoś inny wypełnia, czyli cudzoziemcy. Gościmy ich i cieszymy się z tego, bo prawdopodobnie gdyby inaczej było, to mielibyśmy problem na tym rynku wykonawczym i byłoby o wiele gorzej.
Z drugiej strony brakuje
inżynierów.
Ale jeżeli
chodzi o kadrę inżynierską na przykład, to ona się kształci zupełnie gdzie indziej. Ona się kształci na politechnikach, na uniwersytetach technicznych w tej chwili bodajże chyba znakomitych, zresztą z doświadczeniem ogromnym i jeżeli tu przychodzi do Gorzowa, to wyjątkowo, dlatego że nasz rynek pod tym względem jest rynkiem niestety bardzo ubogim i tu my nie mamy dobrych propozycji dla dobrze wykształconych inżynierów na przykład budownictwa, bo też tak niewiele mamy tych wykonywanych poważnych inwestycji.
Znaczy nie mamy firm.
A nie mamy też firm, bo problem polega na tym, że jak przetargi są rozstrzygane, to zjawiają się u nas na przetargach wykonawcy z całej Polski, a nie mamy tu lokalnych.
Dobrze, ale słyszymy o laboratoriach, gdzie młodzież, dzieci będą mogły nabierać różnego rodzaju doświadczeń.
No tak, tylko że zrobienie demo laboratoriów dla dzieci, młodzieży, coś na wzór ewentualnie centrum, no centrum Kopernik to nie będzie z pewnością, ani podobne inne centra, które w Polsce powstawały, to jest takie trochę małpowanie. Małpowanie i trochę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale jeżeli to będzie miało być to, z czym dzieci mają dzisiaj do czynienia powszechnie w tabletach, telefonach komórkowych i tylko będą mogły tego dotknąć i zobaczą, że coś się zapala, coś paruje, coś dymi, to trochę za mało, żeby wzbudzić w dzieciach ciekawość świata. Tym bardziej, że w tych dzieciach wzbudzając ciekawość świata, na efekty przyjdzie nam czekać co najmniej 30-40 następnych lat.
Chociaż dzisiaj młodzież odwija się nieco szybciej.
No nie, no ale są pewne fizyczne ograniczenia i wiekowe, które determinują zachowania.
Władysław Komarniński, panie senatorze.
Może jeszcze da się coś uratować, myślę, że...
Jest aż tak źle?
Nie, no myślę, bo jeżeli założenie wiemy, jakie były. Były trochę, jakby powiedzieć, proeuropejskie, jeżeli chodzi o tak zwane innowacje. My o tych innowacjach bardzo długo mówimy, natomiast jak jest szansa, żeby coś zrobić, to nie korzystamy z tej szansy. To jest nieszczęście.
Ale kiedy rozmawiamy z władzami miasta, zapewniają nas, że to właśnie będą
właśnie
nowe
dlatego,
kierunki rozwoju.
Dlatego jestem ciekaw, bo taka debata powinna się odbyć. Być może konstrukcyjnie można mury poszerzyć i zrobić ten pierwszy program, który był zaproponowany. Natomiast ja chciałbym posłużyć się przykładem, bo to jest najlepsza merytorycznym takim przykładem. Miałem przyjemność i zaszczyt w Opolu, w strefie, budować fabrykę właścicieli z Hanoweru, którzy wypinali tą fabrykę, można powiedzieć, elektroniczną i innowacyjną ze Szwajcarii. I tak bardzo mi się podobało, jak obserwowałem miejscowe władze, jak pięknie dograli to, co jest w przyszłości i już dzisiaj funkcjonuje. A jak funkcjonuje, kilka zdań muszę powiedzieć. Politechnika w Opolu szybciutko podpisała umowę z właścicielami. Zostało zatrudnionych około 130 absolwentów, którzy mieli szansę i okazję od samego początku być pod nadzorem przywiezionych tych inżynierów ze Szwajcarii. Ich zarobki zaraz w pierwszym roku po studiach były na poziomie kilkunastu tysięcy złotych, a technika w Opolu zaczęły natychmiast, jakby to powiedzieć,
przepasowywać się do rynku.
Swoją myśl. Przepraszam, i te wycieczki szły wszakże tylko w jednym kierunku, żeby ci młodzi ludzie, zasilając tą fabrykę, wiedzieli o tym, z czym to się je. I to jest prawidłowa droga. Szkoda, że dzisiaj mówimy, że to trochę będzie inaczej. Ale ja bym jeszcze taki zrobił okrągły stół z ludzi, którzy się na tym znają. Jeszcze bym próbował wdrożyć to, o czym mówimy.
Kogo by pan widział w takim okrągłym stole? Biznes? Nie wiem.
Nie nazywajmy tego okrągłym stołem, tylko po prostu zwykłymi konsultacjami.
Ja tak podziałem przenośnie, ale przede wszystkim trzeba by było zaprosić tych, którzy trochę tego świata zobaczyli i nie zamykają się w skorupie własnej.
To tylko Jarosław Kaczyński.
Panie redaktorze, szanowni państwo, bo tutaj mamy tak, przedstawiciela mamy sejmiku, mamy przedstawiciela senatu, przedstawiciela rządu i osoby z Gorzowa, które nie mają wiedzy na temat właśnie tego centrum. To jest chyba troszeczkę coś nie tak, bo władza samorządowa właśnie powinna z tymi osobami współpracować. Właśnie z tymi osobami
tylko
powinna...
Tylko władza samorządowa jak zawsze, tu bez wyjątków, wie lepiej.
Właśnie, i to jest u nas ten mankament.
Czy to są jednak
ciągle, ja zauważam ciągle takie, jak gdyby ze strony władzy tutaj w Gorzowie pana prezydenta, że chce mieć tylko dla siebie tą zasługę. A czy nie lepiej współpracować właśnie szerzej z osobami, które mają pewne doświadczenie, które mają też wpływy i wtedy wygospodarować coś na taką skalę, żeby Gorzów w końcu zaczął odbijać?
Słyszałem z drugiej strony...
Ale co ma odbijać?
z tego dołka. No bo ciągle jesteśmy tym najgorszym miastem, ciągle jesteśmy najbiedniejsi i ciągle jesteśmy z tyłu. Za wszystkimi innymi miastami.
Panie redaktor, panie redaktorze, przestańcie gadać o Gorzowie, że jesteśmy najgorsi, jesteśmy w dołku. Znam lepsze,
się nie dołujmy, chociaż
znam lepsze doły i gorzej zarządzane miasta niż Gorzów, co chociaż trudno sobie wyobrazić. Ale chcę powiedzieć o tym Centrum Edukacji Zawodowej.
Tamte wyjątki potwierdzają regułę.
Centrum Edukacji Zawodowej.
I biznesu.
I biznesu, tak. Chcę powiedzieć taką rzecz, że warto było, żeby nasze władze miasta i pan prezydent i jego zastępca, ale też i radni rzadziej chodzili do radia, a sformułowali być może wobec tego Centrum Edukacji Zawodowej, dopóki jeszcze jest
coś
taka możliwość.
Proszę? Coś jeszcze można zrobić.
Żeby sformułowali może jakieś oczekiwania wobec zarządu województwa, ponieważ kończy się perspektywa ta do roku 2020 plus 3 jest tak do końca. No może by się zebrali ci panowie, zamiast opowiadać głodne kawałki tutaj w radio od jednym, drugim czy w telewizji, zebrali by się i pomyśleli, że tych pieniędzy jednak na to Centrum Edukacji Zawodowej potrzeba bardzo dużo. To jest duża inwestycja.
Z tym radiem to bym polemizował, bo potrzebujemy gości. Ale
ja nie, ja mówię w tym sensie, że chodzą do radia, narzekają, a nic nie robią. Wie pan, bo czyny w polityce się liczy, a nie opowiadanie. Ja kiedy miałem problemy ze sfinansowaniem Filharmonii, poprosiłem pomoc zarządu województwa, dostałem 32 miliony złotych dofinansowania. Więc może by warto było, kiedy dofinansowanie jest na poziomie niecałych 30 milionów złotych, to może warto by było, żeby i radni, i prezydent miasta sformułowali jakieś oczekiwania i zorganizowali spotkanie z panią marszałek i zaproponowali jakieś rozwiązania, które być może spotkają się z pozytywnym przyjęciem przez zarząd województwa. Deklaruję, że będę za tym, ażeby się może być może zdjęli obciążenie z budżetu miasta tak wielkie, jakie w tej chwili ma miejsce. Być może byśmy się dogadali i stworzyli jakąś platformę, która by dała szansę na mniejsze obciążenie budżetu miasta. No, ale
czyli widzi pan pole do kompromisu, tak?
Nie, to nie ma żadnego kompromisu. Ja wychodzę z propozycją. Jaki to jest kompromis, który, jeżeli prezydent Gorzowa i radni niczego nie proponują po zachodzeniu porady, jak opowiadają, na co są nieszczęśliwi.
Panowie,
no to
może panie prezydencie warto, żeby może panowie też, no bo w końcu jesteście z innej opcji każde, ale idziemy w ten sam kierunku dla dobra Gorzowa. Może warto
ale w
by było,
jakim kierunku? Od tego, żeby dbać
tego,
o
żeby
miasto?
Dbać o miasto żeby dbać o miasto i nie. Może warto taką propozycję złożyć dla pana prezydenta. Może
no chyba pan zwariował. Proszę pana, senator Rzeczypospolitej jest od tego, że pracuje za prezydenta miasta, ani prezes
inaczej, nie
funduszu,
chodzi o to,
ani nie.
Pracować, to nie mówię.
Prezydent jest od dbania o miasto i radni nie robią tego, chodzą w mediach, opowiadają głodne kawałki. No roboty. Zróbcie coś
pytanie
w końcu
radnego
sensem. No.
Sejmiku. Pytanie do radnego sejmiku. Marek Sorosz, Prawo i Sprawiedliwość.
Nie ma problemu w sejmiku, jeżeli chodzi o tego typu kwestie gorzowskie w ogóle. Tam się raczej na tym tle nie sprzeczamy w ogóle. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek wsparcie, to poza dyskusją. Ono jest za małe, dlatego że no, kupon totolotka zawsze trzeba wypełnić, żeby mieć nadzieję na wygraną. No, to jest oczywiste. Zasada jest taka, że wszyscy samorządowcy, mogę powiedzieć, no nie wiem, czy wszyscy, bo wszyscy to jest biur zamknięty bez wyjątku, ale wielu samorządowców, z którymi ja mam kontakt bieżący, zabiegają o dobre kontakty z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, wojewódzkiej, przedstawiają konkretne wizje swojego regionu, swojego miejsca, swojej gminy, swoich powiatów rozwojowe na przyszłość. Wskazują rozwiązania na kilkanaście lat do przodu, przewidując ewentualnie nawet działania dla przyszłych swoich następców, bo przecież my nie jesteśmy wieczni. A nie ma czegoś takiego.
Ale słyszymy o wypełnianiu, no, o wypełnianiu takiego kuponu, bo słyszymy o tym, że laboratoria są dofinansowane, CEZiP będzie uczestniczył w programach, gdzie to dofinansowanie będzie.
Jeżeli będzie wybudowany, to jest takie opowiadanie trochę
laboratoria już są gotowe, będą przeniesione
no tak,
do,
ale
w to miejsce.
Nie, no to się nie mówi o tym, co zrobimy, jak będziemy mieli. Ale najpierw trzeba wybudować. Teraz tak, wybudowanie samo to jest jedno, wyposażenie to jest drugie, uruchomienie i rozpropagowanie i wejście na wysokie obroty, już nie mówię o kosztach bieżących, które przyjdzie płacić w przyszłości za bieżące funkcjonowanie tego. Myśmy zawsze pytali o symulację na przykład kosztów takich inwestycji w przyszłości funkcjonowania. To jest taki elementarz zarządzania. No, zawsze jest najtrudniej powiedzieć, ile to ma kosztować w przyszłości, bo te kwoty są przerażające.
Może senator właśnie racjonalna Kowalski. Propozycja pana marszałka Jędrzejczaka jest na czasie, dlatego że jeżeli dobrze pamiętam, za kilka lub kilkanaście dni są konsultacje w tej chwili, jeżeli chodzi o strategię województwa.
I można, tak, tak, na północy.
One trwają.
No właśnie, one trwają, to aż się prosi, żeby skorzystać z tej propozycji i wstawić do strategii województwa, oczywiście przekonując odpowiednim, przygotowanym pakietem, z którego będzie jednoznacznie wynikać nie tylko suma, jaka jest nam potrzebna, ale to merytorycznie, co jest nam tutaj potrzebne. I to absolutnie zgadzam się, bo to jest, zdaje się, ostatnia szansa.
No to tak. Ciekawie jesteśmy, że taki wniosek prezydenta wpłynął. Na przykład
znaczy, no nie wpłynął, no nie wpłynął. No problem jaki my mamy, to jest taki, że jesteśmy bez przerwy indagowani, co, że my nic dla miasta nie robimy, tylko miasto nic dla siebie nie robi. To jest cały problem. Marek doskonale wie, siedzimy w sejmiku od lat. Przecież gdyby radni z północy, którzy są w koalicji, odmówili głosowania za takim czy innym rozwiązaniem, zarząd wójcy będzie musiał ustąpić. W związku z tym niewykorzystywanie tego, wie pan, no to tam jest nieporozumienie. No ale jakby to nie moja sprawa. I jeszcze jedną rzecz powiem, panie redaktorze. Warto pamiętać o tym, że Zielona Góra to robi. W Zielonej Górze też są konflikty między prezydentem Zielonej Góry a zarządem województwa. Są konflikty z Platformą, no różne tam cuda, jak to w polityce, ale tam, gdzie przychodzi do realizacji są ważnych razem. Rzeczy, nie ma ludzkiej siły, żeby prezydent Zielonej Góry również mnie nie zapraszał na kawę, czy przychodził do mnie, żeby zabiegać o to i tłumacząc, jak ważne są projekty, na których Zielonej Górze zależy. A w Gorzowie odbywało się to w ten sposób, że 2-3 razy dzień przed posiedzeniem komitetu monitorującego, którego jestem członkiem, głosuję nad środkami interregowskimi, zadzwonił pełnomocnik pana prezydenta, przypominając, że są gorzowskie projekty. No to tylko pusty śmiech.
Druga część
a pan
naszego
prezydent Kaliszek, to tak jakby Kaliszek. Był Kaliszek tak jakby był członkiem zarządu, dość często jest
ledwo, ludzie... ledwo go, jak nie u jednego wicemarszałka, drugiego.
Przypomnę w studiu Radia Gorzów, gościmy dziś senatora Władysława Komarnickiego z Platformy Obywatelskiej, Marka Surmacza z Prawa i Sprawiedliwości, Tadeusza Jędrzejczaka z SLD. Jest z nami również pan Leszek Gajda, Porozumienie. Przerwa, wiadomości w Radiu Gorzów, do dyskusji powracamy tuż po niej. Po wiadomościach i wtedy więcej tematów już ogólnokrajowych, ale nawet i światowych.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Druga część naszej dyskusji. Przypomnę państwu, dzisiaj w studiu Radia Gorzów Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witamy państwa ponownie.
Senator Władysław Komorniński, Platforma Obywatelska.
Witamy.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD.
Dzień dobry.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie.
Teraz przechodzimy do tematów, zostawiamy lokalne, bardzo istotne zawsze na antenie Radia Gorzów, ale to też są tematy ważne. Chociażby ostatnie decyzje parlamentu. Emeryci i renciści corocznie będą otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury. Przewiduje ustawa, która uchwalona została w czwartek przez Sejm. Dodajmy, że większość trzynastek zostanie wypłacona w kwietniu. W tym roku dodatkowe świadczenia wyniosą 1200 zł brutto oczywiście. Leszek Gajda, Porozumienie. Zaczniemy od pana.
Znaczy, to jest kolejne spełnienie obietnicy rządu. Widzimy tą konsekwencję działania i szczególnie bardzo istotna grupa społeczna otrzymuje dodatkowe świadczenia. To są te osoby, które przez wiele lat były zaniedbywane i w końcu doczekały się takiej stałej, dodatkowej pensji, która będzie im wypłacana. I tutaj naprawdę no, trzeba się cieszyć i moim zdaniem no, mamy tutaj tą gwarancję rządu, że jeżeli jest coś obiecywane, to jest realizowane i to widzimy przy kolejnych działaniach. Także oprócz tej prorozwojowego działania, to również tutaj te świadczenie, które wręcz należało się naszym emerytom i rencistom.
Dodajmy, źródłem finansowania trzynastek mają być pieniądze z Funduszu Solidarnościowego i z budżetu państwa. To budziło tutaj różnego rodzaju opinie.
No niewątpliwie, no bo zawsze jeżeli bierzemy i dajemy komuś środki, czy przeznaczamy pewne środki, no musimy znaleźć pozycję budżetową na to, żeby zrealizować ten cel. Tutaj akurat środki na tych kontach leżały przez wiele lat. Także moim zdaniem lepiej je dobrze spożytkować, a na pewno one również będą później uzupełnione przez rząd.
Senator Komorniński, Platforma Obywatelska.
No byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że to jest bardzo źle, że rząd nie płaci. Przecież to już trzeba powiedzieć sobie wprost, że to jest dobry ruch. Natomiast oczywiście, że nie podoba się, że sięgano jest z tych środków, gdzie był przeznaczony wiadomo dla kogo. I dzisiaj, jeżeli rząd dotrzyma słowa, co powiedział, a myślę, że przypilnujemy, to mogę tylko powiedzieć dziękuję. No co mam tutaj powiedzieć?
Jako emeryt.
Tak, emeryt.
Tadeusz Jędrzejczak?
Krótko przed emeryturą.
Tak, my popełniamy błąd w Polsce, mianowicie nie reformujemy systemu ubezpieczeń społecznych, systemu emerytalnego. Nie prowadzimy polityki, która za pracę podwyższałaby pensje, bo pobory w Polsce są zbyt niskie jak na ceny, które w Polsce są i na wysiłek obywateli w ciągu ostatnich 30 lat, a dajemy pieniądze z budżetu. To powoduje, że wydatki będą coraz większe. W roku przyszłym będą prawie dwukrotnie większe na trzynastki dla emerytów. Jest to krok w dobrym kierunku, no bo jest to pewne zadośćuczynienie oczekiwaniom społeczeństwa, zarówno ludzi pracujących, tych, którzy posiadają dzieci, no ale pewnego dnia ten wzrost gospodarczy, który będzie coraz niższy, się skończy. W tym momencie będzie problem ze sfinansowaniem zarówno Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo dzisiaj już dopłacamy z budżetu olbrzymie środki, jak i będzie problem ze sfinansowaniem coraz większych wydatków na 500+. W związku z tym ja byłem zawsze zwolennikiem tego, żeby podwyższać pobory w kraju, ale powinny one być związane, te wypłaty z budżetu czy dopłaty, z wysiłkiem
okresu pracy.
Nie? No to będzie problem. Ale oczywiście, że tylko się cieszyć, że rząd podejmuje tak dobre decyzje dla grupy, która naprawdę ma emerytury w Polsce, są bardzo niskie.
Niezwykła zgodność w naszym studiu. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście, bo to jest pierwszy budżet po blisko 30 latach funkcjonowania już od 90 roku Polski w kształcie demokratycznym, kiedy obywatele mają wpływ na wybór swoich przedstawicieli i władz. Budżet zrównoważony, przewidujący wszystkie możliwe potrzeby. Chciałbym tylko, mam takie życzenie w stosunku do opozycji, oczywiście nie konkretnie do senatora Komarnickiego, bo wyraził się pozytywnie, ale do kolegów właśnie z opozycji, żeby przyglądali się krytycznie działaniom rządu i wskazywali na lepsze rozwiązania, bo takiej opozycji bylibyśmy sobie, życzylibyśmy sobie oczywiście, lepsze rozwiązania albo korektę tego, co jest i może być lepsze ewentualnie wskazywanie błędów, żeby opozycja w tym roku wyszła z tej swojej tych oków totalności z ostatnich blisko 5 lat.
Ale nawet przed chwilą słyszeliśmy argumenty, że być może niedługo za to zapłacimy, tak? Że
no, nie, no to jest tak. ostrożność oczywiście w takim sposobie myślenia o zarządzaniu, bo jak się podejmuje decyzję, to trzeba myśleć o konsekwencjach, ale ja jestem przekonany, że rząd również podobnie myśli i zapewnia w ten sposób wyższe dochody do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo z oczywistych powodów im wyższe są płace, tym wyższe są i mniejsze bezrobocie, czyli więcej jest składkodawców do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tym wyższe są fundusze i my to widzimy w pozycjach budżetowych. ZUS uzyskuje z każdym rokiem o kilkadziesiąt miliardów więcej na wypełnienie swoich zobowiązań.
Przypominam o koniunkturze, bo to...
No ale podobno już jesteśmy w półtora roku kryzysie.
Proszę dodawać. No nie. No tak. Ja bym z tego nie żartował.
Bo są dwie strony medalu. Jedna strona,
w europejskim kryzysie.
Są dwie strony medalu. Jedna strona mówi o tym, że to jest konsumowanie dobrej koniunktury, a inna mówi, że no właśnie jakby przejadanie, nie wykorzystywanie, tylko przejadanie.
To jest zmiana mechanizmów w ogóle myślenia o Polsce, o sposobach, o wykonywaniu budżetu, o zadaniach budżetowych państwa. I jestem przekonany, że ta zmiana, która została dokonana przez rząd wcześniej pani premier Beaty Szydło, a obecnie premiera Morawieckiego, idzie w dobrym kierunku i że konsekwencje tego będą pozytywne. Gdyby miało być inaczej, to tak jakbyśmy się godzili dzisiaj już na oddawanie władzy opozycji, która, nie daj Boże, nie potrafiłaby ani dnia zarządzać.
Jeszcze jedna decyzja.
To jest krok przed upadkiem, takie stwierdzenie. Na dobre wojny są najważniejsi, najmądrzejsi my są.
Znamy to. Słucham dobrych rad.
Cieszę się bardzo.
Za dobry nagradzajcie, a za złe każcie.
Dobrze, kolejny temat, ale dotyczący także parlamentu i mediów publicznych. Prawie 2 miliardy złotych mają otrzymać w tym roku Telewizja Polska i Polskie Radio. Jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2020 wpływów z opłat abonamentowych. Marek Sobna, zaczniemy od pana.
Absolutnie dobre działanie, dlatego że radio publiczne ma swoją funkcję do wykonania i telewizja publiczna, i w tej sprawie jestem przekonany, senator Komarnicki w Senacie poprze ustawę budżetową, ponieważ nie mam najmniejszych wątpliwości, zresztą po wszelkich wskaźnikach funkcjonowania i odbioru i zaufania do mediów publicznych, także Radia Gorzów, Radia Zachód, Radia Zielona Góra, bo śledzę to na bieżąco i czasami nawet gdzieś bardzo daleko w Polsce słucham na bieżąco swoich lokalnych rozgłośni bardziej niż tam ogólnopolskich i wiem, że pośród lokalnych rozgłośni, jeżeli chodzi o Radio Zachód, Radio Gorzów, cieszą się te rozgłośnie, czyli programy, czyli sposób przekazania też tego wszystkiego, co mają media publiczne do przekazania, najwyższym zaufaniem słuchaczy.
Dodajmy, że głosowanie byłoby nieważne, gdyby nie dwóch przedstawicieli opozycji, dwie posłanki, które jakby nie wzięły w nim udziału. Panie senatorze, dobrze zrozumiałem, że głosowałby pan przeciwko mediom publicznym?
Zdecydowanie tak. Ja mam taki zwyczaj, że jak się zbliża nowelizacja ustawy czy nowa ustawa, zapraszam zawsze do dyskusji ludzi, którzy się na tym znają, bo ja nie jestem taki omnibus jak pan Marek Surmacz, który się na wszystkim zna. Jedno jest pewne. Robimy wszystko przy takiej dyskusji, żeby wyłączamy wątki polityczne, rozmawiamy merytorycznie. Nawet w rodzinie mam człowieka, który doskonale się zna na tych mediach i nie ma nic wspólnego
byłego dyrektora
z opozycją.
Programu drugiego Telewizji
nie
Polskiej.
Ma nic wspólnego z opozycją. Więc muszę powiedzieć wprost. Będziemy przeciw, bo to jest trochę haniebne, że takie ogromne pieniądze idą, dlatego że wiemy o tym doskonale. Być może częściowo trzeba będzie opłacić tych, którzy opłacają na przykład po 5 tysięcy dziennikarzy, którzy biegają za tymi, którzy by chętnie złożyli zeznania na pana senatora Grodzkiego.
To jest jednak być to samo źródło. Panie senatorze, to jest jednak to samo.
Proszę bzdur nie opowiadać.
Ja tylko panie chcę senatorze. Skończyć. Proszę mi nie komentować. Skończę, będzie ad vocem. No co bzdury. 2 miliardy złotych, szanowni słuchacze, chcę powiedzieć, to jest program, który załatwia finansowy to, co jest brakiem dzisiaj przy onkologii.
Panie senatorze,
o tym powinniśmy rozmawiać.
To jest też to samo źródło finansowania.
Ja skończę swoją myśl.
Dobrze, to jest za chwilę.
Tylko skończę swoją myśl. Proszę państwa, telewizja, jak prześledzimy lata ostatnie, to telewizja, nawet publiczna, potrafiła kiedyś zarabiać pieniądze. Dzisiaj telewizja publiczna sięga tylko po gotowe środki ciężko wypracowanych pieniędzy.
Ale to politycy mówili, proszę nie płacić abonamentu. Pamiętamy takie stwierdzenie, tak? Że już nie trzeba płacić abonamentu.
Przepraszam, ja płacę abonament i mam prawo wyrażać swoje opinie.
A może pan ją wyrażać w mediach publicznych? Właśnie mówi pan do mikrofonu Polskiego Radia.
Ja powiem tak, jak powiedział pan Marek Surmacz, do Radia Zachód i do Radia Gorzów nie mam pretensji.
Okej,
okay,
ale
większość pieniędzy...
Ale te środki
trudno być... Okay, ale nie 2 miliardy. Panowie, błagam was.
Ale na takie...
Proszę o wstrzemięźliwie popatrzeć na ten...
Radio Zachód. To jest jednak to za małe źródło finansowania.
Wiecie, co to powoduje? 0,5 miliarda, miliard, 2 miliardy. Za chwilę, w przyszłym roku trzeba będzie 4 miliardy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że telewizja nie zarabia, tylko ssie. Tak nie może być.
No ale pozwalaliście mafii co roku zabierać 50 miliardów i nie bolało was to w
każdym
czasie.
Panowie, Leszek Gajda, Porozumienie.
Matko Boska.
No tak, no.
Drodzy państwo, czy telewizja, czy radio pełni funkcję publiczną? I to też trzeba zauważyć, że na Zachodzie również są media, które są finansowane z budżetu państwa. Tutaj rzeczywiście, te wcześniej, tutaj akurat to dofinansowanie jest z utratą tych środków, które miały wpłynąć z abonamentu. Dobrze wiemy, że w tym czasie właśnie, to jest jako rekompensata, w tym czasie wielu polityków właśnie z PO deklarowało, wręcz namawiało ludzi do niepłacenia tego abonamentu. I to było pokłosie tego, że
te środki w bardzo znaczący sposób zmalały i nie wpływały do tych instytucji. Tutaj też należy zaznaczyć, że to nie idzie tylko na telewizję, ale właśnie na te rozgłośnie lokalne, takie właśnie jak tutaj my mamy Radio Gorzów czy Radio Zachód, a tych lokalnych naprawdę w całej Polsce jest mnóstwo. W związku z tym no, musi to funkcjonować, bo tutaj jest pewna misja niekomercyjności. Zaznaczmy, bo to są audycje, które wręcz nie przynoszą zysku, tylko one mają być też edukacyjne dla Polaków, dla wszystkich.
Tadeusz Jędrzejczyk.
Znaczy, no problem jest taki. Po pierwsze, nie realizuje telewizja ani radio żadnej misji. Jedyną misję, jaką realizuje, to jest dostarczenie argumentu zwolennikom rządu i robienie ludziom wody z mózgu z tego, co się dzieje na bieżąco w kraju i za granicą. Nie są realizowane żadne programy o charakterze artystycznym i kulturalnym na wysokim poziomie. Nie są realizowane misyjne programy popularno-naukowe, bo nie są. Doskonale o tym wszyscy wiemy. Jest to tylko i wyłącznie pod kierunkiem politycznym PiS-u urabianie opinii publicznej za rządem
powtarzania. W Radiu Zachód wypełniamy misję.
Byłem wczoraj w Radiu Zachód, mogę panu opowiedzieć, co redaktor opowiadał. W związku z tym ja mam taką propozycję. Po pierwsze, najczęściej powtarzaną informacją w telewizji publicznej jest to, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która dzisiaj już jest bez znaczenia, ogłosiła, że w tym roku nie będzie podnoszony abonament i jego wysokość opłaty. I tak jest od kilku lat, to jest po pierwsze. Po drugie, czerpanie z budżetu po to, żeby odbywać w telewizji kolejne występy pod tytułem Senator Grodzki, to jest łapownika. My robimy wszystko dobrze, a mafia i wszystkie tamte elementy to są przestępcy. Więc jeszcze pytam, dlaczego, jakie są efekty działalności komisji śledczych? Pana Chorały, pani...
Nie chciałbym wchodzić już tutaj kwestie polityczne.
No, tym się zajmowała głównie telewizja w ubiegłym roku. Efektów nie ma żadnych.
Teatrum było w telewizji.
Chciałem się dowiedzieć, gdzie są ci mafijni złodzieje z 50 miliardów, którzy siedzą w więzieniach. Jakoś nie siedzą.
Siedzi.
Dobrze, nie chcemy omawiać teraz
wszystkich
informacji.
Panie redaktor, mówimy o misji telewizji i radia. No więc oświadczam. Misją radia i telewizji jest służenie partii rządzącej w sposób bezkrytyczny. Mało tego, stwarzanie możliwości, które są niebywałe. Tego nie spotyka się w telewizjach publicznych w Europie, ażeby telewizja czy radio były tak jednostronne. A powiem więcej, nie ma takiej potrzeby. I na koniec powiem, te 2 miliardy, które są sumą trzykrotnie wyższą niż środki wydawane przez Ministerstwo Zdrowia na zwalczanie nowotworów w Polsce, nie są skierowane na telewizję publiczną i na radio po to, żeby spełniały swoją misję, tylko są skierowane dlatego, że wiarygodność tych ośrodków jest niższa niż mediów niektórych komercyjnych.
Ale dlaczego tak jest? Potrzebne.
A dlatego jest, że rzeczywistość jest inna, a dobrze, pokazywana w mediach jest zupełnie inna. I
dziękuję,
to jest cały problem.
Dziękuję za opinię. Panowie, przejdźmy do...
No, jedno słowo, bo tutaj za dużo kłamstwa padło i trzeba prostować takie rzeczy. Ja rozumiem, że mówienie prawdy jest nietypem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie demokracji pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Bo w przeszłości było tak, że telewizja mówiła czystą, szczerą prawdę na temat Platformy, mafii VAT-owskich i różnych innych rzeczy. Codziennie oglądamy komunikaty Centralnego Biura Antykorupcyjnego o kolejnych zatrzymaniach i rozbijaniu mafii, które wyłudzały w latach poprzednich jeszcze oczywiście wiele dziesiąt milionów złotych. Zdarzają się też na bieżąco oczywiście przestępstwa, bo to jest to naturalne, że jak ktoś ma ochotę popełniać nadużycia, to liczy na bezkarność, a tak nie jest pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. I bardzo wielu politykom opozycji nie podoba się mówienie prawdy, po prostu prawdy. Co mamy milczeć o tym, że ludzie przychodzą, pacjenci będący w krytycznej sytuacji, chorzy na choroby nowotworowe swoich krewnych i wymuszane było na nich dawanie łapówek? No nie można o tym milczeć, to jest patologia, po prostu trzeba o tym mówić.
Panowie, chciałbym przejść do innego...
Ja tylko chciałem powiedzieć jedno zdanie, że ja się posłużyłem opinią ludzi niezwiązanych politycznie.
Panie redaktorze,
Panowie, temat na koniec ogólnoświatowy, no ale świat to jedna wielka globalna wioska. Prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w organizowanym w styczniu Światowym Forum Holokaustu w Izraelu. Jak oceniacie, panowie, tą decyzję? Co może przynieść? Jakie mogą być dalsze konsekwencje? Mam to na myśli relacje, również Polska-Rosja, no bo wiemy, że na tym polu jest to też rozgrywane. Tadeusz Jędrzejczak.
Znaczy, po pierwsze, jest to nasza porażka naszej dyplomacji. Błąd, który popełniliśmy, powtarzamy go w każdej jednej kadencji parlamentu i w każdej kadencji prezydenta, a mianowicie przekonanie, że Stany Zjednoczone są naszym najbliższym sojusznikiem i co Stany chcą, to my powinniśmy robić. Nasze miejsce jest w Europie, nasze miejsce jest w NATO i w Unii Europejskiej. Tu jest dla nas wspólnota, której interesami powinniśmy się kierować, a nie interesami Stanów Zjednoczonych. I ten błąd powielamy, zabiegając niepotrzebnie o wpływy czy o przychylność Stanów Zjednoczonych, które dla nas nigdy przychylne nie były, poza sprzedażą broni bez offsetu. Tak było wcześniej, tak będzie pewnie teraz. Sprawa druga, oczywiście, że prezydent Duda ma rację, że nie jedzie do Izraela, to nie ulega wątpliwości, ale to też to świadczy o tym, jak jesteśmy osamotnieni na arenie politycznej, międzynarodowej i jak słaba jest nasza dyplomacja, bo o tym, że nie będzie prezydent Duda zabierał głosu, wiadomo jest od kilku miesięcy. I ani ambasada, ani MSZ nie potrafili tego zmienić, bo tam jest inny format tego spotkania. I ostatnia rzecz, my popełniamy kolejny błąd, nie rozmawiając z Rosją. Ono z lepsze rzeczy opowiadali i w Izraelu, i opowiadali, i pisali w gazetach w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy też we Francji, jako żeśmy się na to tak nie obrażali. Nad takimi rzeczami przechodzi się do porządku dziennego i się nie reaguje na tego typu rzeczy, ale faktem jest jedno, że dzisiaj światem rządzą ci, co mają albo broń atomową, albo pieniądze. My nie mamy ani broni atomowej, ani pieniędzy. W związku z tym rynek 150-milionowy rosyjski powinien być dla nas rynkiem interesującym. I na koniec, jeżeli
tylko
tak,
czy byłby to rynek stabilny?
To próbuję skończyć, tylko że już pani redaktor, jedno zdanie. Okay. Ja zawsze mówię, jak jest dyskusja na temat słynnych cen gazu, dostaw gazu, ropy do Polski i tak dalej. Mówię zawsze jedną rzecz. Aby miałoby tak być, to by Niemcy nie kupowali od Rosjan, tylko kupowaliby w Norwegii. A nie kupują. Więc warto się zastanowić, dlaczego tak jest i może mniej polityki w tym wszystkim, a więcej gospodarki. Byśmy z ruskimi, za przeproszeniem, handlowali, dzisiaj mielibyśmy też inną sytuację gospodarczą, bylibyśmy bardziej niezręczni. Ale prezydent Duda nie jedzie, ja bym też nie pojechał.
Marek Surmacz?
Ja jestem dumny z Polski, jestem dumnym Polakiem, dlatego uważam, że prezydent Duda zasługuje na pełne poparcie w tym, co robi. Mamy zawsze wybory pomiędzy tym, czy uznanie uzyskiwać poprzez zapraszanie na rauty, bankiety i poklepywanie po plecach z równoległym działaniem na szkodę Polski, albo walkę o podmiotowość naszego państwa i o godność naszą, każdego z nas na arenie międzynarodowej. Uważam, że znamienne w odniesieniu, w kontekście tego, o czym mówił pan Tadeusz Jędrzejczak, jest to, że Moshe Kantor, czyli główny fundator i organizator, inicjator tej konferencji, nazwanej Światową Konferencją oczywiście w Izraelu, w 2005 roku został przez prezydenta Kwaśniewskiego oznaczony Orderem Zasługi Rzeczypospolitej za działanie na rzecz stosunków polsko-żydowskich. Jak wiemy, jak one wyglądają, to widzimy. Po tym, co powiedział Szewak Weiss, Moshe Kantor zachował się jak Kantor, cytuję dokładnie, tak? Kupczy historią i tragedią Szoach.
Dobrze, na forum jednak...
Reszta właściwie nie powinno być komentowane. Kontekst...
Ale będzie komentowane, bo na forum będą głowy państw, będzie prezydent Putin i na pewno to wykorzysta.
Kontekst tej konferencji zmienił się po tym, jak przed Bożym Narodzeniem Władimir Putin zaatakował Polskę i oskarżył nas. Oczywiście można różnie przewidywać, czy jaka była motywacja,
gry?
Czy... na wewnętrzny rynek polityczny, czy na zewnątrz, ale oskarżył nas o współudział w Holokauście. I ostatnie zdanie. Jeżeli mówi się, że kluczem do zabierania głosu na tej konferencji był wybór pośród koalicjantów, no to pytam, jakich koalicjantów? Hitlera ze Stalinem, jak zainicjowali wojnę? Francji, która kolaborowała z Hitlerem? Jaki klucz koalicjantów? W jakim sensie koalicjantów? No, w tej sytuacji absolutnie postawa prezydenta Andrzeja Dudy i naszej dyplomacji jest właśnie jak najbardziej odpowiednia.
A gdzie szukać wsparcia? To jest też pytanie, tak?
Amerykanów, którzy zatrudniali faszystowskich inżynierów do budowy rakiet.
Po wojnie.
W czasie wojny też.
Po wojnie.
W czasie wojny też.
Senator Komornicki.
Nie w czasie wojny.
Ja chcę powiedzieć tak. Też się podpisuję oburącz, że dobrze się stało, że pan prezydent nie pojechał. Uważam, że to jest kompletna klapa, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zresztą chcę powiedzieć wprost. Umówmy się co do jednej rzeczy. Od pewnego czasu polska dyplomacja nie jest na kolanach. Ona leży na łopatkach. I bardzo panu dziękuję. Zadał pan mądre pytanie, panie redaktorze. A z kim my tak naprawdę dzisiaj jesteśmy? Ano dzisiaj jesteśmy sami z sobą. I dzisiaj jesteśmy sami sobą, dlatego że wszystkie inne państwa nie tylko, że tam będą zabierać głos. I było dostatecznie...
Jakie wszystkie?
Znaczące.
Nieznaczące.
Cztery największe.
Kolaboranci w wojnie. Tak?
Ale no. Błagam, panie Marku, znamy się 100 lat i proszę, żeby takiej retoryki nawet nie używać.
Ale nawet jeszcze był ambasador Izraela w Polsce, profesor Schoenweiss mówi, że to dobra decyzja.
Pełna zgoda, dlatego powiedziałem, że była szansa, bo to o tym... czy prezydent będzie mówił, czy nie, wiedzieliśmy 4 miesiące temu. I to był dostateczny czas. A dlaczego żeśmy nie nacisnęli przez Amerykę? Przecież wszyscy wiemy, skoro mamy takie idealne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale nie mamy, ma tam prezydenta.
Jeżeli mamy i proszę posłuchać, ja nie mówię o prezydencie Trumpie, ja mówię o tym, że prezydent Trump wykonałby jeden telefon do Izraela i prezydent Duda by zabierał głos. Nie Putin ma decydować.
Prezydent Trump był ostatnio zajęty innymi kwestiami, o których nie zdążymy powiedzieć.
Ale chwileczkę, jak mamy przyjaciół i został nam tylko USA i został nam prezydent Trump, powinniśmy z tego skorzystać. Natomiast porażka dyplomacji od A do Z.
Kończymy fundatorem dyskusję, konferencji jest Moshe Kantor, przyjaciel Putina.
Tak, mówi telewizja publiczna.
Nie pan, telewizja publiczna.
To jest fakt.
Ale chodzi o Holokaust, a nie o Kantora, panie radny.
Ale chodzi o biznesy dzisiejsze.
Proszę bardzo.
Nie możemy wszystko sprowadzać do takiego poziomu.
Dajmy dokończyć, Leszek Kajda.
Niedobrze się stało, że akurat osoba prywatna organizuje tak bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie, które praktycznie będzie interesował się cały świat.
Tak jest.
Tutaj powinno rzeczywiście objąć patronat państwo izraelskie. Nie wiem, dlaczego to są takie decyzje, że osoba prywatna, pan Kantor, organizuje tak znaczące wydarzenia.
Tym bardziej, że Waszyn, przepraszam, jest to instytucja państwowa.
Państwowa, dokładnie. Także to tym bardziej jeszcze daje zły obraz tego wszystkiego. W tej sytuacji pan prezydent nie miał innego wyjścia, jak tylko właśnie nie jechać. I my jako państwo polskie powinniśmy bardzo mocno teraz zaznaczać to, dlaczego tam nie pojechał pan prezydent, dlaczego tam nie ma przedstawiciela państwa polskiego, które zostało...
Zdaje się, że będzie delegacja.
Najbardziej
na niższym poziomie dyplomatycznym.
Ale na niższym, ale nie będzie właśnie prezydenta, tak? W czasie II wojny światowej najbardziej my jako państwo polskie odczuliśmy skutki tej II wojny światowej. To tutaj właśnie piekło nam wyrządziły dwa państwa, które będą miały możliwość wypowiedzenia się, to między innymi Niemcy i Związek Radziecki, teraz Rosja, to tym bardziej właśnie Polska powinna mieć znaczące miejsce i możliwość wypowiedzenia się w tych wydarzeniach. I to powinniśmy wykorzystywać tylko do tego, żeby nagłaśniać, dlaczego tutaj nie było pana prezydenta na tym wydarzeniu.
Ale jest jeden problem. O tym, że nie będzie prezydent Duda zabierał głosu, ambasador Magierowski informował MSZ i Kancelarię Prezydenta 4 miesiące temu. Wcześniej.
No i
nie
było żadnych...
Chwileczkę, dajcie mi skończyć. A wystąpienie Putina było tylko pretekstem do tego, żeby tam nie jechać w ramach kampanii wyborczej, tutaj mówiąc o tym, jakim jestem demokratą. Nieprawda. Ponieśliśmy klęskę na rynku międzynarodowym. Tak samo było z tym nieszczęsnym Iranem. Pompeo jako szef spraw zagranicznych Ameryki obozumił 60 szefów państw, do Polski nawet nie zadzwonimy, nie ma do kogo. I to jest cały problem, który my mamy. To nie jest kwestia Waszyn, to nie jest kwestia rocznicy wyzwolenia Oświęcimia. To jest kwestia, że jesteśmy państwem zaprowadzonym w kozi róg przez samych Polaków.
Dziękuję bardzo.
Nikt z nami poważnie nie rozmawia i to jest problem.
Tak?
I takiej sytuacji będzie jeszcze
warto, żeby właśnie teraz państwo polskie na terenie Polski, właśnie na terenie obozu, taką rocznicę zorganizowało i wtedy my będziemy gospodarzy i możemy wtedy na cały świat pokazać,
ale
jak
nam
to
nikt
wygląda.
Tego nie broni.
Dziękuję bardzo.
W naszej dyskusji. Nie przyjadą prezydenci czterech mocarstw.
Polityczne podsumowanie tygodnia Radia Gorzów. Brali udział.
Marek
Surmacz, Prawa i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Państwu miłego weekendu życzę.
Senator Władysław Komorowski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję
bardzo.
Państwu za uwagę, panu za zaproszenie, a państwu życzę miłego, przyjemnego weekendu.
Tadeusz Jędrzejczak, SLD, dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę, miłego dnia.
Leszek Gajda, Porozumienie,
dziękuję również i życzę miłego weekendu.
Daniel Rutkowski, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.